Panie, i teraz znowu pokornie Cię prosimy o Twoje światło, gdy będziemy rozważać Twoje słowo. Wyznaję, że nie ma we mnie takiej zdolności, takiej możliwości, takiej naturalnej umiejętności, abym mógł Twoje słowo przekazać zborowi. Wiem, że wszystko, co jest od Ciebie, wszystko, co jest wartościowe, wszystko, co karmi duszę, potrzebuje Twojej inspiracji i Twojej łaski. I sami tego wziąć nie możemy, jeśli Ty nam tego nie dasz, Panie. Dlatego prosimy Ciebie, udziel nam łaski, gdy będziemy Twoje słowo rozważać. Oświeć nas. Daj nam zdolność wnikania w treść Twojego słowa. Daj nam zdolność rozumienia, co miałeś na myśli, gdy głosiłeś kazanie na górze, gdy nauczałeś uczniów i te tłumy, które były wokół nich. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. Że Twój Duch został nam dany, aby był z nami na zawsze. Dziękujemy Ci za ten przywilej i poddajemy się Tobie i prosimy o Twoje prowadzenie na to nasze dzisiejsze rozważanie. Amen. Usiądźmy, bracia i siostry. W ubiegłą środę, jak pamiętacie, rozważaliśmy ten fragment mówiący o dwóch drogach. Ciasnej bramie i wąskiej drodze, która prowadzi do żywota wiecznego, i o szerokiej bramie i przestronnej drodze, która prowadzi na zatracenie. I Pan Jezus mówił: wejdźcie przez wąską bramę, bo szeroka brama i przestronna droga odprowadzająca w zgubę, i liczni są wchodzący przez nią. Cóż za wąska brama i ścieśniona droga odprowadzająca w życie, i nieliczni są znajdujący ją. Tak dosłownie z języka greckiego ten tekst został przetłumaczony. Czyli każdy człowiek, mówiliśmy, w jakimś momencie staje na rozdrożu, ma przed sobą alternatywę, dwie możliwości. Może pójść w lewo albo w prawo. Wybór bramy i drogi decyduje o tym, jakie będą konsekwencje. I tu przeczytaliśmy. Jest droga, która odprowadza w życie. Ty bierzesz ją, to jakby dlatego, że jesteś na tej drodze. To wiecie, jak czasem jedzie się autostradą, się zapomni zjechać, idzie, gdzie ta droga odprowadza. Odprowadza cię gdzieś w inną stronę, niż potrzebujesz. Albo skręcisz nieświadomy, źle zjedziesz i ta droga cię tam chcesz jechać, chciałeś jechać prosto, a ona cię odprowadza już w niewłaściwie i nie można. Jak co tu zrobić, nie da się zawrócić tak od razu. Odprowadza mnie gdzieś w jakimś złym kierunku, fałszywym kierunku. I w życiu duchowym też tak jest, że decyzja podjęta co do drogi zaczyna nas prowadzić w tym kierunku. Jest droga, która odprowadza do życia. Prowadzi do życia. Jest droga, która odprowadza w zgubę, jak tu przeczytaliśmy. To straszne. Jedziesz i wiesz. No, ludzie nieświadomi często, ale właśnie jadą i coraz bardziej w kierunku przepaści. Więc mówiliśmy, idąc przestronną drogą, nie można osiągnąć żywota wiecznego. Nie ma takiej możliwości. Jak się jest na przestronnej drodze, to na pewno ta droga nie doprowadzi nas do żywota wiecznego. Ale też nie ma obawy, że ścieśniona droga zaprowadzi nas w zgubę. Jeśli wybraliśmy naśladowanie Pana Jezusa, jeśli jesteśmy na tej drodze ścieśnionej, piękne określenie, ścieśniona droga, że tak trzeba bardzo uważać, żeby się zmieścić jakoś. Ta ścieśniona droga, ale ona nie zaprowadzi nas na zgubę. Ona zaprowadzi nas do żywota wiecznego. Więc Pan mówił: wejdźcie przez ciasną bramę. Nie szukajcie wygody w życiu. Nie szukajcie łatwizny w życiu. Wejdźcie przez wąską bramę. Idźcie ścieśnioną drogą, a dojdziecie do celu. I przechodzimy do następnego fragmentu. 7 rozdział, 15 werset do 20. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Więc Pan teraz w tej końcowej już części kazania na górze, niezależnie od tego, czy ono było wypowiedziane w całości, czy redagowane później przez uczniów, ewangelistów, którzy pisali Ewangelię, ale w tej końcowej części tekstu, który nazywamy kazaniem na górze, Pan przechodzi do sprawy proroków, fałszywych proroków. W ogóle trzeba powiedzieć, że ostrzeżenie czy przedstawienie tematu jest bardzo na czasie, bowiem żyjemy aktualnie w czasach wielkiej mody na proroctwa, na służbę proroczą. Rośnie popularność proroków w naszych czasach. Zwłaszcza kręgi charyzmatyczne w tym przodują. Wiemy, że w Ameryce powstał ruch apostołów i proroków, ruch, którego założycielem jest Peter Wagner i który ogłasza koniec kościołów denominacyjnych i wielki świt kościoła postdenominacyjnego, na czele którego stoją właśnie apostołowie i prorocy tego ruchu nowoapostolskiego. I główne postaci, tam dosyć znane nazwiska, nawet niestety czasem w naszej księgarni niektóre nazwiska możecie zauważyć w tytułach i tak dalej, bo to jest bardzo rozpowszechnione wszędzie. No i znane postacie, kaznodzieje telewizyjni, niektórzy z tego ruchu. I gdy czytam te słowa, które Pan wypowiedział tak wiele lat temu, to aż mnie normalnie, jakby był żył w naszych czasach, jakby wiedział, co tu się będzie działo. A z drugiej strony trzeba powiedzieć, że zwiastowanie Słowa Bożego, przekazywanie Słowa od Boga, służba prorocza jest niezwykle potrzebna Kościołowi. Kościół potrzebuje Słowa Bożego, potrzebuje, żeby byli zawsze w historii Kościoła tacy ludzie, którzy wezmą od Boga Słowo, którzy usłyszą głos Boży i przyniosą to Słowo Boże do zboru, przyniosą to Słowo do jednostki, do poszczególnych ludzi i do całości. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale wzywał wierzących w Koryncie: dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. To jest jeden z fragmentów nauki nowotestamentowej o znaczeniu prorokowania, służby proroczej. Jak ważne jest, żeby wierzący dążyli do tego, starali się o to, prosili Boga: Panie, przemów do mnie, przemów, daj mi słowo, abym mógł to słowo sam zastosować w moim życiu, ale też bym mógł innym zanieść. Gdy jakaś siostra wybiera się do drugiej siostry, to nie ma najpierw wykonać 5 telefonów, pozbierać informacje, żeby było o czym mówić do końca kawy, żeby się temat nie skończył, tylko powinna na kolana upaść i prosić Boga: daj mi słowo, Panie, żebym zaniosła do tej siostry, żeby to nie było tylko paplanie o tym i o tamtym i o wszystkich ze zboru i o pastorze też czasem coś też tego, tylko żebym mogła Słowo Boże zanieść. jakie mam słowo, jaką myśl zanoszę i tak dalej. To bardzo ważne, żebyśmy tego nie zaniedbywali, bo każdy potrzebuje słowa od Boga. Każdy z nas potrzebuje, nie samym chlebem żyć człowiek będzie, tylko słowem, które pochodzi z ust Bożych. To jest nasz pokarm, to jest nasze życie. Bez Słowa Bożego, bez objawienia Bożego giniemy, błądzimy, nie wiemy, co ze sobą zrobić. I trzeba uważać, żebyśmy z powodu nieprawidłowości i wypaczeń, jakie niestety w tej sferze służby prorokowania mają miejsce, nie nabrali uprzedzeń i nie zamknęli się na posługę, która ma wielkie znaczenie dla życia Kościoła, dla nas samych, dla naszego trwania w Panu, dla naszego wzrastania w Panu. Więc bardzo, bardzo trzeba tutaj uważać. Więc słowa Pana Jezusa są bardzo na czasie odnośnie tej służby prorokowania i to ostrzeżenie. W grecko-polskim Nowym Testamencie tak te słowa zostały oddane. Wystrzegajcie się kłamliwych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owiec, od wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Z owoców ich poznacie ich. Czy zbierają z cierni winne grona lub z ostu figi? Tak każde drzewo dobre owoce piękne czyni. Zaś zepsute drzewo owoce złe czyni. Nie może drzewo dobre owoców złych czynić, ani drzewo zepsute owoców pięknych czynić. Każde drzewo nieczyniące owocu pięknego wycinane jest i w ogień rzucane jest. Zatem z owoców ich poznacie ich. Więc ostrzeżenie. Ostrzeżenie, które ma wielkie znaczenie, oddane w przekładzie Sterna, czyli w komentarzu żydowskim do Nowego Testamentu, jest to dane tak: uważajcie na fałszywych proroków. Przybywają do was w odzieniu owiec, lecz pod spodem to wygłodniałe wilki. Ktoś się natrucił, żeby trochę pokazać, jak to graficznie mogłoby wyglądać. Z zewnątrz jak owca, a w środku wilk. Tak to niestety z niektórymi bywa. I nie jest to nic nowego oczywiście, bo już w Starym Testamencie, gdy Bóg posyłał ludzi ze słowem, z proroctwem do narodu swojego i byli tacy prorocy, prawdziwi prorocy Boży, mamy ich w Biblii, prorok Izajasz, prorok Jeremiasz, Ezechiel, wielu innych, takich, których nawet księgi nie mamy, ale oni głosili słowo, wypowiadali słowo od Boga, prawdziwe słowo od Boga, to i przy tym niestety pojawiali się fałszywi prorocy. Bo to wiecie, jak jest, czego się nie fałszuje. No na przykład papieru toaletowego się nie fałszuje. Ale jak banknot jakiś wartościowy jest, to już komuś przychodzi do głowy, żeby go podrobić, żeby go sfałszować. I im większa wartość, tym prędzej ludzie kombinują, jakby to zafałszować. I jeśli chodzi o służbę proroczą, to ona w Słowie Bożym jest ukazana jako służba bardzo ważna, jako służba, która czyni z człowieka, nawet apostoł Paweł napisał, większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. I to przynajmniej nie chodzi o to, żeby tu stawić na szale i mówić, ten brat jest mniej ważny niż od tego brata. Chodzi o służbę, jaką pełni, że ona ma wielkie znaczenie. I prorocy, wiemy, że różny tam los mieli. Tak się to stało praktycznie, że jeśli ktoś uchodził za proroka w narodzie, to miał pewien prestiż, który niejako zaczynał być okupiony tym, że prorok mówił miłe słowa do ludu, budujące słowa, krzepiące. Lecz prawdziwy prorok często, gdy ludzie schodzili z Bożej drogi, musiał mówić słowa przykre, musiał mówić słowa napomnienia. Więc przy odstępstwie narodu izraelskiego już tacy prorocy jak Jeremiasz dostawali już tylko baty, bo oni chcieli wiernie mówić to, co mówi Bóg, a ludziom się to nie podobało. Ale ludziom się podobało ciągle to, żeby być lubianym, żeby być prorokiem lubianym. Więc byli tacy prorocy, którzy zaczynali prorokować w sposób fałszywy. Mówili piękne słowa, żeby zachować prestiż, pewną pozycję społeczną, pewne korzyści z tego wynikające, ale już nie prowadzili ludzi drogą Bożą, drogą zbawienia. Nie dbali w ogóle o to, tylko chodziło im o własną skórę. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się kilku takim cechom tych fałszywych proroków Starego Testamentu. Żebyśmy widzieli, że oni już wtedy byli, że to nie jest tylko zjawisko naszych czasów. Izajasza 28 rozdział, 7 werset. Oczywiście nie będziemy badali całego kontekstu, bo tu nie o to chodzi, żebyśmy w tym momencie dokonywali jakiejś głębokiej analizy, a to tylko sygnalizujemy, co Duch Boży mówił o niektórych prorokach Starego Testamentu. Kapłan i prorok chwieją się od mocnego napoju. Są zmożeni winem. Zataczają się od mocnego napoju. Chwieją się podczas prorokowania. Zataczają się podczas wyrokowania. Izajasza 28:7. Obraz proroków, kapłana, proroka, ludzi, którzy powinni przekazywać słowo trzeźwości od Boga, oni się zataczają, oni się chwieją, zmożeni winem. To znaczy, że to byli prorocy, którzy już nie byli pod wpływem ducha, tylko pod wpływem. Rozumiecie? A jak ktoś jest pod wpływem, to różne rzeczy może opowiadać. Ale mu się język nawet rozwiązuje. Natchnienia dostaje wtedy. I mówi różne rzeczy. I ta idea tego bycia upojonym wraca w naszych czasach także w sensie jakby duchowym. Są tacy, którzy zaczęli wmawiać, że teraz przyszedł czas, że człowiek ma być upojony duchem, że ma być pijany duchem. Rodney Howard Brown nazwał siebie barmanem Ducha Świętego i w latach 90. udzielał tego ducha, tak że inni podchodzili i zaczynali już odchodzić i byli pijani duchem. I takie zjawiska się działy, że ludzie się tarzali, byli, nie mogli już się wypowiedzieć. Jakbyście tam parę filmików obejrzeli, to włos na głowie się jeży, jakie rzeczy potrafią ludzie robić. Chwieją się podczas prorokowania, zataczają się podczas wyrokowania. Jeremiasza 23 rozdział 11 werset. Tak, zarówno prorok, jak kapłan są niegodziwi. Nawet w moim domu znalazłem ich nieprawość, mówi Pan. To następna cecha fałszywych proroków, a mianowicie brak uczciwości, nieprawość, jakieś machlojki, jakieś przekręty, jakaś niegodziwość. Są niegodziwi, mówi Pan. Od proroka, od tego, który staje, by przemawiać w imieniu Bożym, wymaga się znacznie więcej niż od zwykłego człowieka, można by tak powiedzieć. Chociaż Bóg od wszystkich wymaga tego, żeby byli prawi. Taka jest wola Boża dla nas. Mamy być Mu posłuszni. Ale gdy już prorok jest niegodziwy, gdy Bóg w swoim własnym domu znajduje taką niegodziwość, to jak może zareagować? No jest zagniewany. Jeremiasza 23, 14 werset. Lecz tu w ogóle u Jeremiasza, ten 23 rozdziale, przyjrzymy się paru tekstom i to nam wystarczy na dzisiaj. Lecz u proroków Jeruzalemu widziałem zgrozę. Cudzołożą i postępują kłamliwie i utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości. To też wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy jak Gomora. Straszny zarzut. Przez to, że cudzołożą i postępują kłamliwie, wpływają na ludzi w sposób destruktywny. Bo jak ludzie patrzą na to, jak oni żyją, to do jakiego wniosku dochodzą? Że trzeba się upamiętać szybko? Że trzeba się nawrócić? Nie. Są wprowadzani w taki stan, żeby się żaden z nich nie odwrócił od swojej złości. Bo ci prorocy nie mówią wprost, ej, nie, grzeszcie, można grzeszyć. Prorocy tak nie mówią. Ale jeśli tak żyją, że nie dają przykładu, jeśli tak żyją, że swoim zachowaniem uspokajają sumienie innych ludzi, w którzy normalnie mieliby bojaźń Bożą i by wiedzieli, że trzeba się coś z tym zrobić, no to zgorszenie rozsiewają i inni ludzie stają się wszyscy jak Sodoma, jak Gomora. A co Bóg z tymi miastami zrobił, to wiemy. 16 werset. Tak mówi Pan zastępów. Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują. Oni was tylko mamią. Widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana, pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Mamią was. Mamią. Wtedy już byli tacy prorocy, którzy widzenie swojego serca. Na czym to polega? Że tak sobie pomyśleli, tak sobie siedzieli, tak sobie pomyśleli, tak sobie poczuli. I tak wiecie, tak Pan do mnie przemówił, tak patrzyłem na tego, zobaczyłem i tak bym dzisiaj wam mówię. Takie swoje banialuki opowiadają, co im się uroiło, co im się tak pomyślało, co tak poczuli, to mówią, przychodzą i mówią jak Słowo Boże. I mówią do ludzi, którzy gardzą słowem Pana, mówią, pokój mieć będziecie. Przychodzi taki prorok, jednego takiego słyszałem w ubiegłym roku, na początku roku. Nie pyta, jak żyjecie, nie pyta, w jakim stanie duchowym jesteście. Czy jesteście wierni w małżeństwie, czy nie, czy trzymacie się dróg Bożych, czy nie. Tylko mówi, Pan ogłasza dla was 2010 rok z najlepszym rokiem, jaki wam jeszcze kiedyś się przytrafił. Pokój wszyscy mieć będziecie, będziecie mieli dobrze, błogosławieństwo was teraz czeka. A do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią, nie przyjdzie na was nic złego. Łaskę Bożą macie, że nie ma co się przejmować. O, to są prorocy. Jeszcze dalej. 25 werset. Słyszałem, co mówią prorocy prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc, miałem sen, miałem sen. Jak długo to trwać będzie? Czy ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca, którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu? O, się Bóg oburzył, patrząc na to. Bo ci prorocy przez to, że zaczynają opowiadać o tym, co oni sobie pomyśleli, co oni mają, jakie oni mają słowo, odprowadzają ludzi od Słowa Bożego. Dzisiaj w naszych czasach są tacy, wtedy już tacy byli, którzy się wcale nie odnoszą do tego, co Bóg powiedział, jasno wyraził, czarno na białym jest napisane, tylko mówią o tym, co oni czują i to ogłaszają, jakoby to była wyrocznia, jak to by było w Słowo Boże. Dzisiaj możecie z czasem trafić na takich kaznodziejów, na takich proroków współczesnych, którzy faktycznie Biblii wcale nie potrzebują. Bo oni takim płynie, mają taką gadkę, tak pięknie mówią, tak tego i z takiego natchnienia mówią, że ludzie po prostu już nawet nie zwrócili uwagi, że Biblii nie otworzyli ani razu w czasie wystąpienia takiego proroka. Oni zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci imię Boże, Słowo Boże. Gdzieś to pójdzie w kąt w końcu, będzie się liczyć to, co dany prorok mówi czy myśli. A ludzie jak te owce biegają, kopiują te proroctwa, przekazują, przesyłają, drukują. No tak było i tak, znaczy tam wtedy jeszcze nie drukowali, ale teraz tak robią. Tak mówi Pan, księga Michała, przenieśmy się do innej księgi proroczej, 3 rozdział, 5 werset. Tak mówi Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud. Gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój, lecz przeciwko temu, kto im nic do ust nie da, ogłaszają świętą wojnę. Czyli prorocy jacy? Interesowni, no nie, czy jakbyśmy powiedzieli, stronniczy prorocy. Jak prorok dostanie tam, że ma co gryźć i przeżuwać i jeszcze ze sobą tam wziąć w kieszeń? O, to pięknie prorokuje. Proszę, podchodźcie, będę wam prorokował. Ty będziesz zdrowy, ty będziesz bogaty, tobie się ten...
to wiesz, no, te na pewno same dobre słowa.
Ale przeciwko tym, który mu nic nie da do ust, to ogłasza świętą wojnę. Co to jest prorok? Żaden prorok. To nie jest prorok Pana. To jest prorok. Oczywiście ci prorocy mogą funkcjonować, dlatego że mają zbyt. Mogą swój towar przynosić do zboru, dlatego że są tacy, którzy chcą tego słuchać. Dlatego Pan Jezus powiedział: strzeżcie się fałszywych proroków. Uważajcie. Sofoniasza, 3:4. Jego prorocy są lekkomyślni i wiarołomni. Jego kapłani plugają to, co święte. Pogwałcili zakon. Prorocy lekkomyślni i wiarołomni. Tacy prorocy, którzy nie czują znaczenia przekazywania Słowa Bożego, nie myślą o odpowiedzialności, są lekkomyślni. Człowiek lekkomyślny to taki, który jest nieodpowiedzialny, nie czuje odpowiedzialności, lekkomyślnie postępuje. W liście Jakuba napisane: niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, bo surowszy sąd poniesiemy. Ale jest dzisiaj tyle wielu takich proroków, którzy i takich proroki, którzy bardzo łatwo mówią: Pan mi powiedział, Pan, mam od Pana słowo, Pan przemówił i tak dalej, i tak mówi Pan. Nie myślą, że to jest odpowiedzialność, wielka odpowiedzialność. Ezechiela 13:3, tak mówi Wszechmocny Pan: biada prorokom głupim, którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli. Biada. Pan Jezus też używał słów biada w odniesieniu do różnych ludzi, którzy stawali przed ludźmi, którzy brali jakby tę rolę przywództwa duchowego, a tak naprawdę z Bogiem nie mieli nic wspólnego. Biada takim ludziom, biada takim prorokom. I Pan Jezus porównał tych proroków do wilków, jak żeśmy już to zauważyli, którzy przychodzą w przebraniu, są podobni niby do owiec, a są wilkami. To porównanie już się pojawia też w Starym Testamencie. W księdze Ezechiela, w 22:27 jest napisane: jej wodzowie to wilki drapieżne. Przelewają krew, niszczą życie ludzkie, aby osiągnąć zysk. Jej prorocy wszystko to im otynkowują, zwiastując im złudne widzenia, prorokując im kłamliwie i mówiąc: tak mówi Wszechmocny Pan. Chociaż Pan nie mówił. To jest wszystko jakaś zmowa w tym celu, żeby osiągnąć zysk. To jest przykre w ogóle, ale to tak to w Biblii to jest tak wyraźnie napisane, że to są ludzie, którzy dla osiągnięcia swoich korzyści, zwłaszcza materialnych, potrafią takie rzeczy robić. Apostoł Paweł, kiedy się żegnał ze starszymi zboru efeskiego w Dziejach Apostolskich, w 20:29, ze smutkiem powiedział: ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przyjdą wilki. Wilki drapieżne, które będą wyrządzać szkodę, nie będą myśleli o tym, żeby trzodę zachować, żeby ją uratować, ale żeby ją wykorzystać, żeby ją zniszczyć. I Pan Jezus w kazaniu na górze, jak żeśmy tutaj przeczytali, wzywając, ostrzegając przed tymi fałszywymi prorokami, zaproponował, przedstawił sposób na to, jak można takich fałszywych proroków rozpoznać. Użył prostego obrazu związku drzewa z jego owocem. Jakie drzewo, taki owoc. Dobre drzewo, dobre sadzonka, to wtedy jest dobry owoc, piękny owoc. Wszystko się zaczyna tam gdzieś, gdzie są te sadzonki. Jakiej jakości są te sadzonki? Czy to jest zdrowe, czy dobre, dobra odmiana i tak dalej. Jeśli posadzisz dobre drzewo, to będzie dobry owoc. Jeśli posadzisz złe drzewo, jeśli licha jest gałąź, jeśli jest byle jaka, no to też i będzie byle jaki owoc. Będzie chory owoc, słaby owoc. Zasadźcie dobre drzewo, Mateusza 12:33 czytamy, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Patrzysz na owoc i możesz powiedzieć, jakie było drzewko. Jakie jest drzewko, skąd pochodzi ten owoc. Patrz. Dobrą jabłonkę posadziłeś w swoim ogrodzie. Skąd ja mogę wiedzieć, jak ja siedzę w pokoju, w ciepłym pokoju zimą i tego, skąd ja mogę to wiedzieć? Bo jem owoc z tego twojego ogrodu. Nie musiałem nawet widzieć tej jabłonki, ale wiem, że musi być dobra, bo ten owoc mi mówi, 5 miesięcy później mówi mi, jakie jest drzewo w twoim ogrodzie. Ale jeśli mi przyniesiesz takie jakieś parchate, to ja powiem, wiesz co, to po Wilhelmie jeszcze ta jabłonka twoja została, bo trzeba by było chyba już... Jakiś stary, ja mam taką jabłonkę, że wstyd jabłka zanosić do kogoś. Nie? Bo drzewo jest chore. I mamy w ten sposób prostą metodę ustalania, z jakimi prorokami mamy do czynienia. Tak więc po owocach poznacie ich. Po owocach poznacie ich. Kryterium oceny, czy dany prorok, dany sługa Boży jest naprawdę sługą Bożym, no to patrzymy na rezultaty działalności takiego człowieka. Patrzymy, jakie jest jego życie, jaka etyka, moralność danego człowieka. Patrzymy, czy jego służba, jego postawy, jego poglądy są trwałe, czy też taki zależnie od tego, co aktualnie jest i ono się zmienia, jak ta chorągiewka, ten kogucik taki na dachu metalowy. Wiatr powiew w tą, tą, w tą. W każdej chwili może co innego. Apostoł Piotr o takich ludziach w natchnieniu Ducha Świętego napisał: ludzie ci to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher. Czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, nęcą przez żądzę cielesną i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. To jakiś obraz tego, że do kościoła, pomiędzy szeregi chrześcijańskie mogą przeniknąć ludzie, którzy pięknie mówią, którzy używają wspaniałych obrazów, ilustracji, mają gadane ho, ho, ho. Ale gdy patrzysz, gdy przyjrzysz się ich życiu i mówimy czasem, oj, lepiej w ogóle nie przyglądać się życiu takich ludzi, bo przynajmniej człowiek taki na duchu będzie podniesiony i taki, i tak. Ale jak przyjrzysz się potem bliżej takiemu człowiekowi, to ci to wszystko, cały entuzjazm upada, bo się okazuje, że on tu pięknie przemawia, a z żoną się kłóci. Tutaj niby w namaszczeniu coś robi, a potem się okazuje, że on nadużywa. No po prostu strasznie. I dlatego Pan Jezus mówi: uważajcie, uważajcie, nie ulegajcie złudzeniu, wrażeniu pięknemu, tylko sprawdźcie, jakie są owoce. Jak mi ktoś na ryneczku mówi: panie, super jabłonka, niech pan kupi, tylko 5 zł kosztuje, niech pan kupi. Ja mówię: panie, niech pan pokaże, jakie ona ma owoce. No i nie mam, tutaj mam rysunek, ale teraz nie wiadomo, czy to na pewno te, z tej jabłonki, czy z jakiejś innej. Normalnie się tak robi, że no, by się chciało przynajmniej zobaczyć owoce. Już w pierwszym wieku, zaraz na początku, gdy Kościół rozpoczął działalność i pojawili się prorocy, to też i pojawili się fałszywi prorocy. Różni tacy cwaniacy się pojawili między chrześcijanami. I mamy taką naukę Didache, naukę 12, która już wtedy udzielała pewnej instrukcji, jak sobie radzić w takich sytuacjach, jak rozpoznawać. I ja sobie wynotowałem tutaj, że prawdziwego proroka należało otaczać najwyższym szacunkiem, podejmować gościnnie, przyjmować jego słowa i niczym go nie krępować. A i tutaj jest cytat o proroku, który przychodzi do wspólnoty, do naszego domu. Może pozostać jeden dzień, a jeśli potrzeba, drugi dzień. Ale jeśli pozostaje przez 3 dni, to fałszywy prorok. I całkowicie się z tym zgadzam. Ja bym się podpisał pod tym dzisiaj.
Bo jeśli mi ktoś ma tyle dni wolnego, to znaczy, że ja nie wiem co, no po prostu bąki zbija. Jeśli on ma tyle czasu, żeby po prostu pobył na nabożeństwie i teraz mówisz, no to kiedy mamy teraz w środę nabożeństwo? No to on do środy by został. A już mi ty, jak ty jesteś prawdziwy prorok, to ty masz co robić i w poniedziałek i rano i wieczorem i we wtorek cały czas masz zajęcie, nie żebyś tu siedział. Dalej, nie powinien on o nic innego prosić, jak tylko o chleb. Jeśli prosi o pieniądze, to jest fałszywym prorokiem. To weźcie, włączcie telewizję God TV albo inną i zobaczcie na te, jak ci tam wszyscy. Wszyscy najwyraźniej są fałszywymi prorokami, bo jedno, co robią przede wszystkim, to send money for my ministry. Bo ja potrzebujemy. Wesprzyj dzieło Boże, podaj tego, tu masz już, wypisz czek i tak dalej. Right now, teraz i tak dalej. Jeszcze inni mówią, jak dasz 100, to dostaniesz 1000 right now i jeszcze masz chwilę czasu i tak dalej. Didache to oczywiście nie jest słowo Boże sensu stricte, ale instrukcja Kościoła z pierwszego wieku. Nie powinien on o nic innego prosić, jak tylko o chleb. Nie słyszałem jeszcze, żeby tam któryś mówił, taki Benychin czy któryś, że chleba nie mam, byście mi kupili bochenek na zakończenie nabożeństwa. Nie, oni proszą o pieniądze. A jeśli prosi o pieniądze, to jest fałszywym prorokiem. Nie uproszczamy oczywiście, nie uogólniamy, bo tam różnie może być. Ale no, ciekawe, takie skojarzenie mi się w głowie uroiły teraz. Więc trzeba rozpoznawać, trzeba być czujnym, nie być takim naiwnym, takim ślepym, że jak fajnie mówi, jak jeszcze ma podniesiony głos, jak tak jeszcze coś zrobi, takie jeszcze coś tego, to już wspaniały brat, napełniony Duchem Świętym, namaszczony, jaki namaszczony, że ścieka ten olej namaszczenia z niego. Nie ulegać takiemu złudzeniu, takiemu wrażeniu. W Starym Testamencie, już w 5 Księdze Mojżeszowej, Bóg mówił, a jeśli powiesz w sercu swoim, po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok, nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc nie bój się go. Już wtedy były pewne kryteria, żeby sprawdzić, czy to prawdziwy prorok, czy fałszywy. Jeśli słowo, które wypowiedział, się nie spełnia, to możemy po prostu zapomnieć o takim gościu. To żaden prorok tam. I wiemy, że prawdziwe proroctwa, na przykład odnośnie Pana Jezusa, spełniły się w najmniejszych szczegółach. Proroctwo Izajasza, Daniela, inne proroctwa dotyczące Jezusa, aż no ze zdziwieniem apostołowie potem to cytują, przypominają sobie no najmniejsze szczegóły o Jezusie. Ileś dziesiąt proroctw dokładnie się wypełniły w najmniejszych szczegółach. Ale gdy patrzymy dzisiaj na niektóre proroctwa współczesnych proroków, no to niestety, ale większość z nich się nie spełnia. Więc większość tych proroków to nie są prawdziwi prorocy. To są ludzie, którzy mówią z tego, co sami sobie pomyśleli, poczuli, wymyślili i to przekazują i chcą, żebyśmy to traktowali jako Słowo Boże. Otóż nie będziemy tego traktowali jako Słowo Boże. Będziemy mieli zdrowy dystans do tego. Więc mówiąc już krótko, podsumowując, Pan Jezus zaleca nam ostrożność. Mówi, strzeżcie się, baczcie, uważajcie, warning, uwaga, niebezpieczeństwo, uważaj, jak do prądu się zbliżasz. Uwaga, to nie znaczy, że to zabija od razu. Nie. I nie znaczy, że wszystko, co w prądzie jest, to jest złe. Nie? No, jest też dobre. Nie? I nie chcemy powiedzieć, że każdy, kto się zabiera za prorokowanie, kto występuje jako prorok, to już trzeba na niego uważać. Są Boży ludzie, Boży prorocy i trzeba ich słuchać. Ale uwaga, żeby się nie naciąć, uwaga, ponieważ są fałszywi prorocy. Tak powiedział Pan. Na co zwrócić uwagę? Na charakter człowieka, to jest pierwsza rzecz.
Taka, a żeby zobaczyć charakter człowieka, to nie wystarczy go raz posłuchać. To trzeba trochę z nim, na jakieś czasy z nim pojechać. Do pracy, najlepiej w pracy się okazuje, co to za gość. Jak trzeba rano wstawać, zobaczyć, jak on pracuje, jak on z innych wypuszcza, żeby zrobili więcej niż on i tak dalej. Jak się miga, jak co chwila do ubikacji lat. No trzeba zobaczyć, jaki to jest charakter. Jakość życia, moralność, stałość poglądów, przekonań, zgodność tego, co mówi z Pismem Świętym. To trzeba poddać testowi Pisma Świętego, co on mówi. No i patrzeć na owoce jego działalności. W wielu wypadkach to tylko rozbicie, to rozczarowanie i tak dalej. Więc czy to jest pozytywne, co żeśmy tu dzisiaj rozważali? To ostrzeżenie? No można powiedzieć, oj, to smutne. Smutne takie. A ja powiem, nie, to jest bardzo pozytywne, bo Pan Jezus po to nam to powiedział, żebyśmy my nie marnowali czasu i pieniędzy i tak dalej na słuchanie i przekazywanie różnych fałszywych proroków, których jest pełno wokoło, lecz żebyśmy się skoncentrowali na Słowie Bożym, żebyśmy się trzymali tego, co tu jest jasno powiedziane i byli posłuszni, bo do czego nas Bóg powołał, to nie do tego, żebyśmy szukali ciągle nowych źródeł objawienia, czy ciekawe, co ten prorok mówi, a ten co mówi, a tamten to dopiero mówi, tylko żebyśmy wykonali to, co tutaj jest, już choćby od Nowego Testamentu, znaczy od początku Nowego Testamentu do końca, żebyśmy to wykonywali posłusznie. Ależ to mamy to wiele do zrobienia, naprawdę. I nie potrzeba tutaj nie wiadomo jakiej interpretacji, tylko prawdziwe posłuszeństwo, prośba do Boga, żeby nas oświecił przez Ducha Świętego i to jest droga, prosta droga, której nawet głupi nie zbłądzi, Pismo Święte. I myślę, że dlatego to jest pozytywne. Nie biegajmy za prorokami, bracia i siostry. Nie nasłuchujmy, co tamten mówi. Bo tylko będziemy niepotrzebnie marnować czas, a to też i sporo kosztuje, bo to tak mogło nas zaczarować. Right now, że wydasz wszystkie pieniądze, kupisz jego wykłady, bo tak mówić, coś zaczął mówić, mówi, a resztę to masz tam z tyłu na stoisku. Kup 4 moje Divida, ostatnie to będziesz miał, to się wszystko już dowiesz, jak do Królestwa Bożego dojść. I to też może kosztować. Powstańmy, bracia i siostry, dziękujemy Panu za to ostrzeżenie. Jakkolwiek je dzisiaj przyjęliśmy, to jest to ostrzeżenie, żebyśmy nie marnowali czasu na niepotrzebne rzeczy, żebyśmy oczywiście też dbali o to, żeby nasza służba była prawdziwa. Módlmy się.